Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti. Kolejny odcinek cyklicznego, cotygodniowego podcastu. W każdy piątek po południu witają się
Adam Balcer
i Paweł Sulik. Jesteśmy w wersji wakacyjnej, czyli Travel Babel. Babel Rzeczpospolita Multikulti. Jeździmy po całej Polsce, odwiedzamy różne miejsca. Ten, kto nas słucha, ten świetnie wie, że gdzie byśmy nie pojechali, no to znajdujemy tam rzeczy świadczące o tym, że nasze społeczeństwo było bardzo multikulti, różne wpływy, różne religie, różne nacje, różne konteksty i jesteśmy w południowo-wschodniej Polsce od paru odcinków tak naprawdę naszego podcastu i myślę, że ci, którzy nas słuchają naprawdę wiernie, to już tam od miesiąca co najmniej, jak dobrze liczę, są w okolicach tam Sanoka, Przemyśla, no nie wiem, gdzie dalej z tego Sanoka można pojechać do Przemyśl i, no nie wiem.
My pojedziemy do Jarosławia.
Do Jarosławia.
Jeszcze jesteśmy troszeczkę w Przemyślu. Aha. I ruszamy do Jarosławia.
Babel Travel. Wakacyjna Rzeczpospolita Multikulti. Zapraszają Adam Balcer i Paweł Sulik.
Opowiadaliśmy wam w poprzednim podcaście o roli Przemyśla w historii ukraińskiej. I szczególnie mówiliśmy o pierwszej połowie XIX wieku, bo tak się kończył nasz podcast właśnie, jak jest bardzo ważnym centrum rozwoju kultury ukraińskiej Przemyśl, ale architektonicznie możecie podziwiać zabytki z przełomu XIX i XX wieku i tutaj widać bardzo fajnie też właśnie secesję w tej architekturze, bo możecie, polecamy zwiedzenie Pałacu Biskupów grecko-katolickich, który powstał właśnie pod koniec XIX wieku i znajduje się przy placu Czackiego 3, więc to jest na pewno jeden punkt. Niedaleko rynku macie Narodny Dym, czyli Dom Ludowy, znowu zbudowany na początku XX wieku i oprócz tego jest budynek samego seminarium duchownego grecko-katolickiego, który jest przy ulicy Basztowej, czyli zaznaczamy sobie pałac, Dom Ludowy i seminarium i w tym seminarium tutaj jest bardzo ciekawa sytuacja, bo architektem, który zaprojektował sam budynek i też jest przepiękna kaplica na planie krzyża greckiego z pięknymi zdobieniami, dekoracją, to był Iwan Lewyński, który jest no, wielkim ukraińskim architektem, właśnie żyjącym na przełomie XIX i tworzącym na przełomie XIX i XX wieku i mają państwo, macie we Lwowie naprawdę bardzo dużo jego zaprojektowanych przez niego budynków. Nazywa się go takim ojcem huculskiej od huculów tego, prawda, górali z okolic Kołomyi. No, kluczowy modernistyczny architekt, taki właśnie okresu secesji, jeśli chodzi o Lwów i Galicję Wschodnią i między innymi też jego dzieło, to jest budynek w Przemyślu. Tutaj to, co jest ciekawe, mówię szczerze, że to, ja strasznie lubię to miasto, ale widzę, że niestety mamy te napięcia, jest, no są też, no szczególnie to, co napisała do nas pani Ania Grat-Mizgała, no mamy problem z tymi napięciami, z tym, co wspominała, zniszczeniem tablicy. Teraz wam pokażę jeszcze inną taką historię, wynikające z tych, prawda, no o to, że o miasto toczyła się walka, tak jak o Lwów, po I wojnie światowej. Tutaj taką postacią bardzo ważną dla Ukraińców, urodzoną w Przemyślu, związaną z miastem bardzo, był Stepan Fedak, który był w rządzie Zachodnio-Ukraińskiej Republiki Ludowej, czyli tej właśnie, która chciała mieć stolicę we Lwowie i potem się przyłączyła do Ukrainy. On był ministrem aprowizacji i miał bardzo ciekawą rodzinę, bo jego syn Stepan, pseudonim Smok, który był adiutantem właśnie atamana Petlury, który był naszym sojusznikiem. To, co jest niesamowite, w 21 roku we Lwowie dokonał nieudanego zamachu na Józefa Piłsudskiego i to był pierwsza, a właśnie tak zwany po ukraińsku teract, czyli akt terroru, mówiąc zdrobniale, ukraińskiej wojskowej organizacji, z której potem rozwinęła się Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów OUN i następnie Ukraińska Armia Powstańcza UPA, tak? I to jest bardzo ciekawe, że no ona UWO się wzorowało na Polskiej Organizacji Wojskowej, tej istniejącej w trakcie I wojny światowej. Jego córka była przedstawicielką rządu do spraw Czerwonego Krzyża, tej Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej, była współzałożycielką Związku Ukrainek, ONA, tak? Była potem w zarządzie, była zastępczynią przewodniczącej w tej przypadku, tak? Bo to kobieta i była następnie członkinią zarządu najważniejszej partii ukraińskiej UNDO w okresie międzywojennym, więc widzimy rodzina polityków, tak? I jej mąż Lew, tak, Szeparowicz, był oficerem ukraińskiej armii, tej właśnie halickiej, która podlegała z Zachodnioukraińskiej Republice Ludowej, i to on 1 listopada, to jest bardzo ważny dzień w historii Ukrainy też i Polski, bo zaczynają się walki o Lwów, to on zajął pocztę główną i centralę telefoniczną i właśnie stąd wysłał wiadomość w świat o tym, że powstała Zachodnioukraińska Republika Ludowa. I jego córki wyszły za mąż, za Jewchena Konowalca, który był właśnie dowódcą UWO, a potem OUN-u, bardzo ważny wojskowy i też ważna postać w historii ukraińskiego nacjonalizmu. I kolejna wyszła za Andrija Melnyka, bo OUN się podzielił na frakcje Stepana Bandery i Melnyka. Więc widzicie, że rodzina Fedaków jest niesamowita, bardzo związana z ukraińskim ruchem narodowym i związana z Przemyślem. Więc ona pokazuje właśnie to, że mamy to miasto, które ewidentnie było przedmiotem rywalizacji, konfrontacji, zderzenia tych nacjonalizmów polskiego i ukraińskiego. I dzisiaj to niestety moim zdaniem przekłada się negatywnie na to, co wspomniała pani Ania, na niszczenie tablic, czy inna taka historia. Pani Ania wspomniała tutaj właśnie o Łenie Kulczyckiej. Kulczycka to super rodzina, opowiadaliśmy o nich, to są ci Kulczyccy, co jeszcze zrobimy o nich kiedyś, już mówiliśmy, ale zrobimy jakiś, nie wiem, specjalny podcast, bo to jest rodzina, co mamy, kojarzymy tego Kulczyckiego, prawda, Jerzego, od którego mamy jedną z pierwszych kawiarni w Europie, jedną z pierwszych w Wiedniu i tak dalej, ta cała historia, jak to po bitwie pod Wiedniem dostał te wszystkie ziarenka kawy, tak, to jest tak, ci Kulczyccy, Sachajdaczny też z tej rodziny, matka Iwana Franko Wielkiego, też z rodziny Kulczyckich. O Kulczyckich mógłbym opowiadać i opowiadać, więc Ołena Kulczycka była oczywiście prawie 30 lat uczyła w szkole średniej w Przemyślu i była bardzo ważnym pedagogiem, grafikiem, malarzem i stworzyła ponad 4000 prac, ale problem jest taki, że potem została w ramach Związku Radzieckiego, ją nienawidzi się nie za to, to jest problem z tymi naszymi w cudzysłowie patriotami, ją nienawidzą za to, że była komunistką, a nie nacjonalistką ukraińską. Ale to nie pierwszy raz jest taka sytuacja, bo to, co się stało też niedawno, to zmieniono nazwę ulicy. W 12 roku ustalono, że jedna z ulic będzie się nazywała Krótka ulica Błogosławionego Jozafata Kocyłowskiego. To był wieloletni biskup grecko-katolicki Przemyśla przez 30 lat, od 1917 do 1947 był biskupem. Umarł w łagrze, bo został aresztowany, był prześladowany i tak dalej. Teraz, żeby było jasno, to, że jest błogosławiony, wynika z tego, że we Lwowie święty Jan Paweł II, jak to się mówi u nas, nasz papież, to on dokonał jego beatyfikacji. Uczynił go błogosławionym. Ale niestety jest krótki moment w jego życiu, że odprawił mszę dla ochotników z dywizji SS Galicjen w 1943 roku, ukraińskich ochotników i w efekcie po kilku latach zmieniły się też, mamy wzrost niestety nacjonalizmu w Polsce, zapadła decyzja, że nie może nosić jego imienia ulica, właśnie żadna ulica w Przemyślu i przedłużono Snichurskiego, tego biskupa innego, ulicę na tą część, która wcześniej była właśnie ulicą Jozafata Kocyłowskiego. Jak widzicie, nie mamy, czy nie jest tylko ten problem. I dla mnie jest niesamowite, że to miasto powinno w sumie podkreślać, chwalić się, powinny być jakieś szlaki ukraińskim szlakiem historii. Nie ma czegoś takiego, tak? Ono tak naprawdę wielu mieszkańców niestety wypiera. Nie chce się pogodzić z faktem, że ten ukraiński element jest niezwykle ważny w historii tego miasta i że to miasto w historii Ukrainy odegrało olbrzymią rolę. I obiecałem wam, że będzie dużo o kobietach, więc była już oczywiście Olena Kulczycka, ale oprócz tego wybrałem jeszcze dwie takie bardzo ciekawe panie. Jedna to jest Uliana Krawczenko, która sama była pochodzenia niemieckiego, bo się urodziła jako Julia Schneider, żeby nie było wątpliwości. I też znowu ukraińska działaczka, można powiedzieć feministka ruchu właśnie kobiecego, emancypacji kobiet, ale także poetka. I to tak naprawdę jest pierwsza znana poetka ukraińska z zachodniej Ukrainy, właśnie z Galicji, która stała się bardzo popularna. Bardzo długo żyła w Przemyślu i tam jest pochowana, zmarła wkrótce po II wojnie światowej. Inną postacią to jest na pewno pani Hermina Szuchewicz, o której wam opowiemy trochę więcej, jak zaraz pojedziemy do Jarosławia. To była też ukraińska działaczka kobieca i była inicjatorką i współzałożycielką pierwszych ukraińskich właśnie towarzystw kobiecych, klubu Rusinek, tak, na przykład została jej pierwszą i przez wiele lat tym klubem kierowała, to był pierwszy taki klub kobiecy i innych takich ważnych organizacji, stowarzyszeń kobiecych, więc mamy postać znowu urodzoną w Przemyślu, związaną, wychowaną w Przemyślu, potem, która przeniosła się do Lwowa i jak widzicie właśnie mamy kobiety, trzy Ukrainy, Ukrainki, Kulczycką, Krawczenko i Szuchewicz, które są bardzo ważne w historii miasta. Ale nim ruszymy do Przemyśla, no to musimy pokazać, że no, mamy też niezwykle ciekawą społeczność żydowską w Przemyślu. Ta społeczność żydowska, no to są, pamiętajmy, że był moment, że stanowili oni prawie 40% mieszkańców, przeważnie około 30%. Mieli cztery bardzo ciekawe synagogi, ale miasto jest dlaczego takie ważne, Przemyśl, jeśli chodzi o historię Żydów w Polsce? Bo pierwsza informacja o Żydach na ziemiach dzisiejszej Polski jest właśnie z XI wieku i o tym właśnie, jak uprowadzono pewnego chłopca żydowskiego z miasta Przemyśl, czyli właśnie z Przemyśla, na targ niewolników do Pragi. I w efekcie mamy informację o gminie żydowskiej i to jest pierwsza informacja o Żydach na ziemiach polskich, więc Przemyśl pod tym względem mógłby być dumny. I mamy tak, najstarsza synagoga, tak się nazywała, powstała w 1560 roku i zbudowali ją Żydzi sefardyjscy. I tu widzimy, czyli Żydzi związani z Hiszpanią, Portugalią, którzy potem trafili na Bałkany, do Włoch i trafiali, opowiadaliśmy wam o Zamościu, też na ziemię wschodnie Rzeczpospolitej. Właśnie często przychodząc z tego kierunku południowo-wschodniego, ta społeczność żydowska pod tym względem jest taką uosobieniem tych związków Żydów z basenem Morza Czarnego i z Bałkanami. Ta synagoga krótko istniała, bo została podpalona, ale potem zbudowano kolejną, która już nie była nazwana dekoracji na zewnątrz. I to jest bardzo ciekawa synagoga. Ona jest obecnie przy ulicy Jagiellońskiej. Możecie ją sobie zobaczyć, bo jest w stylu mauretańskim. Tak wyglądała kiedyś, tak? No niestety bez tych dekoracji nie można tego w pełni zobaczyć. Uważano, że to była w ogóle, miała też przepiękne witraże i była uznawana za jedną z najpiękniejszych synagog w Polsce. Więc mamy, jak widzicie, mamy synagogi z różnych okresów, ale gdzie widzimy te związki z światem islamu. I na końcu parę słów o wybitnych osobach, Żydach związanych, osobach pochodzenia żydowskiego związanych z Przemyślem. Pani Ania przywołała panią Helenę Deutsch. No i to jest postać wielkiego formatu, urodzona w Przemyślu, psychoanalityczka, bardzo ważna, bo można ją można powiedzieć, że była prekursorką psychologii kobiet i w ogóle seksualności kobiecej. I była też aktywna bardzo w ruchu socjalistycznym, miała romans jako młoda kobieta z przywódcą PPS-u, Polskiej Partii Socjalistycznej, Hermanem Liebermannem, który sam był pochodzenia żydowskiego, był bardzo ważnym działaczem PPS-u w trakcie II wojny światowej w rządzie polskim na emigracji w Londynie. Nie był ministrem sprawiedliwości. Miała z nim romans. No i generalnie myślę, że tak się tłumaczy zainteresowanie kobiecością, psychologią kobiet, że sama no, miała ciężkie życie jako młoda kobieta, bo przeżyła sporo poronień, tak? Miała bardzo trudną ciążę, a oprócz tego sugeruje się, że właśnie kontakty z kobietami takimi naprawdę silnymi, jak na przykład Róża Luksemburg z ruchu socjalistycznego, która sama, przypomnijmy, Zamość, Zamość, Przemyśl, jakby na naszej trasie, to też wpłynęło na nią, ale oczywiście psychoanaliza wynika przede wszystkim z tego, że studiowała też w Wiedniu, była też uczennicą Freuda, Zygmunta Freuda, więc z tego powodu mówimy o postaci wielkiego formatu. Ona trafiła do Stanów, tam pracowała w Stanach, zmarła na początku lat 80. w Cambridge w Massachusetts. To jest postać, ja i tak jak obiecałem, kobieta. Jak widzicie, mamy kolejną kobietę. Inna bardzo ciekawa postać, urodzona w Przemyślu i związana bardzo z miastem, też pisząca o nim i związana z naszą stolicą, wspaniałą naszą Warszawą, bo ze względu na to, że był przez wiele lat rabinem tej wielkiej synagogi na Tłomackiem, to Mojżesz Szor, orientalista, znawca świetny Babilonu, prawa babilońskiego, starożytnego Bliskiego Wschodu, Mezopotamii, ale był też działaczem politycznym, był senatorem z nadania prezydenta w latach 30. i można go nazwać jednym z ojców historiografii polskich Żydów, bo pisał też o historii Żydów w Przemyślu i zorganizował też budowę w Warszawie na przykład Biblioteki Judaistycznej. No człowiek, instytucja, bardzo ważny. Niestety aresztowało go NKWD. Trafił do Uzbekistanu jako oczywiście niebezpieczny element, tam do łagru i tam zmarł w 1941 roku. Władze polskie próbowały bezskutecznie mu pomóc, ale nie udało się oczywiście. Sowieci twierdzili, co zrobić, żyć taka jaszta dziełać.
Zachorował i umarł.
Tak, zmarło mu się. No więc ostatnia postać i ruszamy płynnie do Jarosławia, Stanisław Erlich, teoretyk państwa i prawa, profesor wielu uniwersytetów, urodzony w Przemyślu, jego dziadek był zresztą właścicielem banku i uczestnikiem pierwszego zjazdu syjonistów z Teodorem Herzlem w Bazylei, więc wielka rodzina, zdał maturę właśnie w gimnazjum bardzo ważnym imienia Kazimierza Morawskiego w Przemyślu, więc przemyślanin pełną gębą, a dla nas jest taki ważny, bo słuchajcie, to promotor Jarka Kaczyńskiego. Sporo teorii, że on na Jarosława trochę wpłynął, że tak powiem, jak na jego postrzeganie rzeczywistości, tą walkę z imposybilizmem prawnym i moc z polityki i tak dalej.
Tak, czyli to jest tak, że profesor Erlich, on generalnie myślał, że prawo prawem, a rząd rządem.
Ale on sam też przeszedł ewolucję z pozycji takich mocno komunistycznych na taką byśmy powiedzieli akceptację pluralizmu. Ale żeby powiedzieć płynnie Jarosław. Nasz Jarosław też czasami są takie żarty, że nasz naczelnik państwa jest też jak Jarosław mądry. A jak ruszamy do Jarosława, 30 kilometrów od Przemyśla, no to wiadomo, że pojawi się wątek Jarosława Mądrego, bo tak jak wam mówiliśmy w poprzednim podcaście, według różnych podań, tradycji, to właśnie Jarosław Mądry w 1031 roku, jak odzyskał z jego perspektywy Grody Czerwińskie, to założył miasto właśnie już blisko Sanu i blisko granicy ze średniowieczną Polską. Natomiast prawda jest taka, że po raz pierwszy w źródłach pisanych ruskich, podkreślam ruskich, bo w kronice staroruskiej miasto pojawia się Jarosław w roku 1152, ale znowu podobna sytuacja jak z Przemyślem. Jak widzicie, miasto po raz pierwszy jest nie w źródłach polskich, ale w źródłach ruskich. Miasto było bardzo zróżnicowane ze zbliżoną strukturą religijną do struktury wyznaniową, też do struktury Przemyśla, ale było też, jak zobaczycie, sporo Polaków, którzy byli grekokatolikami. Generalnie na początku XX wieku sytuacja była taka, że trochę więcej niż 50%, prawie 5% to byli rzymscy katolicy, 1/4 to byli wyznawcy judaizmu i 20% wyznawcy właśnie greckiego, grekokatolicyzmu, tak? No i do tego trochę innych grup. Kiedyś było tych, jeśli mamy takie badania z końca XVIII wieku, no to wtedy było ich nieco więcej i pod koniec XVIII wieku grekokatolików ponad 25%, Żydów 30%. Czyli jak widzicie, zawsze mamy taką tutaj sytuację, nie zawsze, tylko często, że w mieście najwięcej jest rzymskich katolików, a potem mamy Żydów i grekokatolików. Ale to pamiętajcie, to nie jest taka sytuacja jak na przykład Wilno, gdzie mamy przede wszystkim rzymskich katolików i Żydów i są bardzo małe grupy te inne od pewnego momentu. Tak? To tutaj jest to bardziej zróżnicowana struktura. No i z czego słynął Jarosław? Z jarmarków, które się odbywały w sierpniu w Rzeczpospolitej i na tych jarmarkach było nawet po kilkadziesiąt tysięcy ludzi brało w nich udział. I według opinii ówczesnych Jarosław był największym po Frankfurcie nadmenem ośrodkiem takim handlowym w całej Europie Środkowo-Wschodniej. I właśnie na tym jarosławskim rynku mogliście wtedy spotkać normalnie karawany z wielbłądami. Tak, mamy informację o tym, że regularnie ruszała z Ankary taka karawana w czerwcu, żeby zdążyć na sierpień. Miasta handlowe, miasta partnerskie. Mamy też oczywiście sporo Żydów, którzy przybywają. Ormian, którzy często są takimi pośrednikami i tłumaczami. Między innymi dlatego obok Lublina, Jarosław, pamiętajcie, to tutaj jesienią, właśnie zaraz po tych jarmarkach we wrześniu mamy sesję Wadu, czyli Sejmu Czterech Ziem, żydowskiego parlamentu. Nie przypadkiem, bo właśnie ludzie przybywali z całego, to prawda, świata żydowskiego do Jarosławia, więc jest niesamowicie ważny Jarosław, też jako oprócz handlu tymi najróżniejszymi towarami z całego świata, luksusowymi i tak dalej, to też handlowano na przykład bydłem, tym, o co wspominaliśmy, że pędzono woły, to też Jarosław był jednym z ważnych miejsc. To, co jest dla mnie niesamowite, że właśnie znalazłem taką informację, że uczniowie kolegium jezuickiego, bardzo ważnego kolegium w Jarosławiu, w którym prawdopodobnie według jednej z teorii uczył się Bohdan Chmielnicki, przywódca powstania kozackiego, że właśnie przedstawienia teatralne na placu przed kościołem, gdzie była duża przestrzeń, wspaniała akustyka, dawali dla tych wszystkich kupców, więc możecie sobie wyobrazić, niesamowita scena filmowa, ci, prawda, uczniowie kolegium, którzy pięknie śpiewają barokowe, jakieś chóry i stoi taki, na przykład jakiś Pers Turczyn w takim turbanie i podziwia jezuicki teatr. I handel organizował miasto i zorganizował też architekturę miasta. Jesteście na rynku i na rynku widzicie bardzo oryginalny rodzaj kamienic, tak zwane kamienice jarosławskie. Na czym one polegają? Na tym, że mają wewnętrzny kryty dziedziniec, tak zwana wiata. Tak? I okna są wyprowadzone ponad dach budowli, tak? Co jest niesamowite i to oczywiście zapewniało, że było dobre naświetlenie i można było, do tego było drewniane schody, ganki i tak dalej z poszczególnymi kilka kondygnacji poziomów. W efekcie mieliście coś takiego, że się robiły takie jakby mini bazary w tych kamienicach, tak? Była dodatkowa przestrzeń do handlu. Tutaj można było wyłożyć te wszystkie towary, tak? Te tkaniny wspaniałe na przykład, tak? Rozwiesić je, te dywany na balustradach schodów. I to jest niesamowite, bo według, to znalazłem, żeby nie było Balcer Multikulti promuje jakieś po prostu historie niestworzone politycznie poprawne, ale znalazłem to w przewodnikach po mieście, które publikuje samo miasto, w tym muzeum miasta, które jest w jednej z tych wspaniałych kamienic, to mamy coś takiego, że jest stwierdzenie, że ten typ rozwiązań architektonicznych właśnie wiatowy nawiązuje do fonduku, czyli takiego właśnie rodzaju domu zajezdnego, karawansaraju, który właśnie ofiarował na Bliskim Wschodzie, na Bałkanach, przybyłem do danego miasta miejsce właśnie na taki postój i wyeksponowanie swoich towarów. Jak byliście w Bośni, w Trawniku, tak? Też jak będziecie w Sarajewie, też w Mostarze, możecie coś takiego zobaczyć. I mamy też przenoszenie różnych motywów, widać w sztuce, jeśli chodzi o zdobienia, ornamenty i ewidentnie tu są na przykład jakieś te wszystkie winorośle, roślinne motywy, które są na niektórych kamienicach albo w środku. Pamiętajcie, że czasami to mogła być robota Ormian, którzy docierali właśnie z Zamościa i proszono ich, żeby pomogli. Najważniejsza z tych kamienic, gdzie jest też muzeum i to jest perła architektoniczna, to jest kamienica Orsettich. Skąd jest nazwa? Bo kupił ją Wilhelm Orsetti. Orsetti. Guillermo Orsetti z miejscowości Luca, w Italii, który przyniósł się do Krakowa i w Krakowie został bardzo bogatym kupcem i bankierem i stwierdził, no muszę mieć kamienicę w Jarosław, żeby tam robić biznes, tak? Negocje, żeby robić sklep i tak dalej. Więc właśnie tam kupił tą kamienicę i w wielkiej izbie macie właśnie, wchodzicie, możecie zwiedzać i macie piękny portal właśnie z dekoracją w tej formie winorośli, w takiej konwencji ornamentyce wschodniej. Mamy wnęki zwane almariami, tak jakby szafy murowe, były często przeszklone i służyły właśnie, żeby wyeksponować te luksusowe produkty. No i mamy wystrój wnętrza, który jest zachowany, no pełno dywanów perskich, albo wyprodukowanych u nas na modłę perską, tureckich, kilimów i to wszystko na ścianie i podłodze, więc na pewno no, nie czujecie się jak w porządnej kamienicy w jakimś, wiecie, hanzeatyckim mieście, to na pewno. No i mamy drugą kamienicę, Atavantich. No i znowu perełka, włoski kupiec Juliusz Atavanti kupił. On stwierdził, osiądę w Jarosławiu, tu będę robił biznesy. Została wyremontowana przez kolejnego właściciela. Słuchajcie, ja tego nie wymyślam, przez Szkota, który był burmistrzem Jarosławia. Pan się nazywał Metlan.
A jak Szkot, to wiesz, skąpy, to nie wiem, czy tą samą ekipę budowlaną Ormian zatrudnił, czy już...
Ale no nie, to Paweł, wiesz, jak to się robi, twarde negocjacje, nie robią to samo za połowę ceny. Są te same wzory, ornamenty, tylko za połowę ceny. Syn szkockiego wojskowego, który służył jako kapitan u Zamojskich, urodził się w Zamościu, Maitland John, i potem został radnym i cała kariera aż do burmistrza. I uzyskał też nawet tytuł sekretarza królewskiego. Pod wpływem jezuitów zmienił wyznanie, przestał być kalwinem, prezbiterianinem, tylko właśnie został katolikiem. Więc tutaj mogli się cieszyć na pewno jezuici. No i to kolegium jezuickie, pamiętajcie, że ono jest o tyle też bardzo ciekawe, że to jest pierwsze, które powstało na Rusi. I generalnie było skierowane właśnie na początku Rusi i na brama w stronę Rusi. I też świadomość tego, że tu są te wielkie imprezy właśnie jarmarki. Gromadzą się kupcy też z całej Rusi. Bardzo bogaty mieli oczywiście księgozbiór biblioteczny, więc bardzo ważne, jedno z najważniejszych centrów oświatowych. I osobą, która bardzo się przyczyniła do rozwoju, była Anna Ostrogska. Żeby nie było, mamy kobietę, która sprowadziła też do Jarosławia benedyktynki i możecie zobaczyć ich kościół i klasztor. Ufundowała też właśnie bursę przy kolegium jezuitów, bardzo wspierała. No i to, co jest bardzo ciekawe, no kobieta biznesmen, ona potem sama zarządzała ogromnym majątkiem, miastem, wioskami wokół miasta, ale co jest, wspierała bardzo właśnie rozwój handlu, załatwiła różne przywileje dla miasta od króla. Co jest bardzo ciekawe, że jej mąż był prawosławny i był wielką postacią, bardzo ważną, bo był z rodziny Ostrogskich, tych z Ostroga na Wołyniu, patronów i obrońców prawosławia, i on był związany z Jarosławiem, mieszkał tutaj właśnie z tą żoną, do końca życia pozostał prawosławny, nie zmienił wyznania, nawet wspierał rozwój współpracy między prawosławnymi a protestantami.
Ciekawe, jak się z żoną dogadywał, tak. Jakie to były dyskusje, tak wieczorem w kuchni, tak. Na przykład, co? Dogmat ja myślę, że ona nie, dogmat czas, zostawmy już.
Tak go zagadywała, to filiokę i tak dalej, no właśnie. Po polsku pewnie, a ona myślę, że też po rusińsku, no po ukraińsku.
Na pewno,
i
zamiast ona.
I ona tak czasami, może byś zmienił wyznanie na nasz, bądź schizmatykiem, Oluś, Sasza, proszę cię, bo nazywał się, żeby nie było, mąż Anny Ostrogskiej, to był Aleksander Ostrogski, syn Konstantego Ostrogskiego, tego naprawdę mocarza, kniazia właśnie żyjącego na przełomie XVI i XVII wieku. I teraz płynnie przechodzimy właśnie do prawosławnych i grekokatolików w Jarosławiu. Macie do zwiedzenia Cerkiew Przemienienia Pańskiego, która jest bardzo ciekawą cerkwią, ponieważ ta, która stoi, to jest naprawdę zabytek sztuki neobizantyjskiej. Została zbudowana na początku XX wieku. Sama oczywiście cerkiew powstała wcześniej, ale została no tak naprawdę gruntownie przebudowana, powstała na początku XVIII wieku. To są już czasy, kiedy ta ludność jest grecko-katolicka. I w cerkwi możecie podziwiać cudowną ikonę Matki Boskiej, Bramy Miłosierdzia, to jest Brama Miłosierdzia, tak się nazywa ta ikona i to w efekcie czyni z Jarosławia najważniejsze sanktuarium maryjne, centrum pielgrzymkowe, można powiedzieć taką Częstochowę dla polskich grekokatolików. Więc pamiętajcie, jak tam będziecie, że jest to dla nich bardzo ważne miejsce i została ona na rynku, ta ikona, koronowana przez, w imieniu papieża Jana Pawła II w roku 1996. Nie przypadkiem, w rocznicę Unii Brzeskiej. 400 lat od Unii Brzeskiej macie koronację i całkiem niedawno, jak mieliśmy zorganizowany przez papieża Franciszka właśnie jubileusz miłosierdzia, taki nadzwyczajny na placu świętego Piotra w Rzymie, to może być Jarosław dumny z tego, jako miasto i też grekokatolicy, że właśnie została wybrana przez papieża Brama Miłosierdzia właśnie z cerkwi w Jarosławiu, żeby reprezentowała tą społeczność i ten obrządek wschodni w ramach kościoła katolickiego, obrządek grecki w Rzymie. Co ciekawe, że fundatorem cerkwi i też innych wielu budynków był Eliasz Wapiński, który był burmistrzem w XVIII wieku i był, zobaczcie, grekokatolikiem. Był burmistrzem Jarosławia i to on właśnie, i tam jest pochowany też, oprócz tego dzwonnica, plebania, to wszystko jest jego zasługa. I razem z żoną Pelagią, która też miała wkład w ten rozwój i fundowanie tych wszystkich budynków. Wapiński nie był jedynym burmistrzem grekokatolikiem Jarosławia, bo tak samo takim burmistrzem był Joachim Starosolski w XIX wieku, który był też działaczem polskiej konspiracji niepodległościowej i, co bardzo ciekawe, jego żona to była Julia Anna z domu Rapf. I to była, co jest właśnie, co miałem wam pokazać, związki polsko-ukraińsko-niemieckie. Ona była córką z lekarza i burmistrza Sanoka, który był pochodzenia niemieckiego. To była rodzina z Dolnej Austrii, miasteczko, z którego się wywodzi ta rodzina, jest blisko granicy z Czechami. I to tak jak Leopold Staw. Macie naprawdę wielu wybitnych Polaków i Ukraińców, którzy mają jakieś korzenie niemieckie. Ona była, stała się Polką, ale była świadoma swoich niemieckich korzeni i była wyznania rzymskokatolickiego. Syn ich, Wołodymyr Starosolski, słuchajcie, to jest ojciec socjaldemokracji ukraińskiej. Główny ideolog strzelców siczowych w trakcie I wojny światowej, odpowiednika Legionów Piłsudskiego. I jako chłopak on się czuł Polakiem. Brał nawet udział w zjeździe PPS w Krakowie, zaangażował się w ruch socjalistyczny, ale stopniowo i polski był jego, on sam przyznawał, językiem ojczystym. Pod wpływem swojego przyjaciela, ale też no, pewnie lektur i tak dalej, przyjął tożsamość ukraińską. Tym przyjacielem był Stanisław Ludkiewicz, który też urodził się w Jarosławiu i jeszcze o nim wam dzisiaj opowiem. Starosolski po I wojnie światowej próbował dostać się do Lwowa, o który toczyły się walki. Dostał się do naszej niewoli, była wymiana jeńców. I to, co bardzo ciekawe, przeszedł na Ukrainę tą naddnieprzańską i dołączył do rządu Ukraińskiej Republiki Ludowej. Ten, który z nami na początku walczył, a potem współpracował po porozumieniu Petlury z Piłsudskim. I wielokrotnie jeździł do Warszawy, gdzie się spotykał, negocjował, bo został przez kilka miesięcy, pełnił PO, był tak zwanym PO, ministra spraw zagranicznych. Można powiedzieć, że był faktycznie ministrem spraw zagranicznych od jesieni 19 roku i jeszcze kilka miesięcy w roku 20. Był też przez krótki okres adiutantem dowódcy właśnie tej ukraińskiej armii halickiej, która walczyła z nami w Galicji Wschodniej. A następnie co jest bardzo ciekawe, będąc socjalistą, będąc też zwolennikiem porozumienia i współpracy z Polakami, jednocześnie jako znakomity adwokat bronił w procesach politycznych w latach 30. Działaczy Ukraińskiej Organizacji Wojskowej albo OUN-u oskarżonych o najróżniejsze zbrodnie, terroryzm i tak dalej. Oni by powiedzieli, że prowadzili walkę narodowo-wyzwoleńczą przeciwko polskiej okupacji. To była ich perspektywa. I jego żoną, to jest niesamowita historia, słuchajcie, pamiętacie, jak byliśmy w Przemyślu i mówiliśmy o pani Herminie Szuchewicz, związanej z Przemyślem. Więc pani Hermina Szuchewicz urodziła córkę. I córka pani Herminy, pani Daria Szuchewicz, została właśnie żoną Wołodymyra Starosolskiego. I ona sama była też znaną pianistką, bardzo dobrą, wykładowczynią w Instytucie Muzycznym w Lwowie, który właśnie jednym z współzałożycieli był Ludkiewicz. Założyła też na przykład i została głową takiego koła ukraińskich dziewcząt, a następnie koła Ukrainek, więc była też działaczką feministyczną, no też jako kobieta o lewicowych poglądach. I co jest niesamowite, tak jak oboje niestety trafili do łagru, to jest też dramat. I oboje umarli w łagrze. I on, i ona, tak? Ona może nie w łagrze, tylko na zesłaniu do Kazachstanu, ale słuchajcie teraz, bo niestety, no takie są pokręcone losy polsko-ukraińskie. Wołodymyr Starosolski, syn burmistrza Jarosławia, który był Polakiem, grekokatolikiem i został ukraińskim socjaldemokratą, był wujkiem Romana Szuchewicza, czyli dowódcy UPA.
O.
Tego, który no, też odpowiada za zbrodnie, w tym niektóre z tych zbrodni to ludobójstwo, a jednocześnie bohatera dla wielu Ukraińców ze względu na walkę z Sowietami i z Niemcami o niepodległość Ukrainy. Ukraiński nacjonalista Roman Szychewicz to właśnie Starosolski był jego wulkiem. Jak jesteśmy przy tym Instytucie Muzycznym, to właśnie z tym instytutem był bardzo związany w Lwowie, tam gdzie właśnie pracowała Daria Szuchewicz, a potem Starosolska, był związany właśnie Stanisław Ludkiewicz. I oprócz Stanisława Ludkiewicza, taka druga bardzo ciekawa postać, czyli jak widzicie, co jeszcze chciałbym, żebyście sobie kojarzyli Ukraińcy, a Galicja Wschodnia, muzyka. To chyba nie jest przypadek, że stamtąd jest autor muzyki do hymnu ukraińskiego, tak, o którym mówiliśmy, Werbycki. Bo Stanisław Ludkiewicz jest jednym z najwybitniejszych kompozytorów ukraińskich. Urodził się, wychował w Jarosławiu. Przyjaciel Starosolskiego. Można powiedzieć, że miał też wpływ na niego. I jego takim jednym z najważniejszych utworów to jest taka kantata, symfonia Kaukaz, która jest powstała na bazie poematu Tarasa Szewczenki, znakomitego, wspaniałego, gdzie możecie znaleźć te wersy, które wam teraz przeczytam, które są bardzo związane też z ukraińską tożsamością narodową, czyli chwała sinym górskim szczytom w lodowcowej zbroi, chwała wielkim bohaterom, Bóg przy takich stoi, więc do walki zwyciężajcie, Bóg się o was troska, przy was prawda, przy was chwała, przy was wola boska. Co jest kluczowe w tym poemacie? Podziw dla kaukaskich górali walczących z rosyjskim imperializmem o wolność i w obronie swojego kraju. I stąd macie to właśnie, tu są te źródła, które są jeszcze na tak naprawdę starsze, tej chwały, czyli sława Ukrainy, herojom sława, tak? Chwała Ukrainie. To jest oczywiście też hasło, wiadomo, związane z UPA, ale ono jest starsze. Nie da się tego sprowadzić do UPA, jest związane też z Szewczenką, z wcześniejszą historią. I co ciekawe, jak wyruszymy z Jarosławia, bo jedziemy, tak jak obiecaliśmy, zapomniałem, jak się ten pan nazywa, bardzo pana przepraszam, Biłgora i tak dalej, to ruszamy i jedziemy do Sieniawy, która jest jakaś 25 kilometrów od Jarosławia i tam, słuchajcie, wejdźcie do kościoła, który jest świętego Jana Chrzciciela i który był przez znowu ponad 150 lat cerkwią grecko-katolicką. Powstał jako kościół katolicki, rzymski, ale Austriacy go przekazali, podobna sytuacja jak w Przemyślu, przekazali go właśnie grekokatolikom. I tam się urodził inny związany kompozytor, bardzo ciekawy, ale też działacz społeczny i polityczny, Anatol Wachnianin, który ukończył gimnazjum w Przemyślu, ukończył też seminarium duchowe w Przemyślu, chcieli z niego zrobić księdza. Nie chciał. Chociaż pamiętajmy, że mógłby mieć żonę, dzieci i tak dalej. Stwierdził, że nie. I dlaczego on jest taki ważny? Bardzo ciekawa rodzina, słuchajcie, bo matka znowu, nazwisko Wejt,
z Niemka.
Niemka, z Czech. Pamiętajcie, mamy bardzo dużo z Czech, Moraw, z Bohemii właśnie, Niemców. Ona się urodziła w miasteczku, które dzisiaj jest na granicy polsko-czeskiej przy ziemi kłodzkiej. Znaczy, przepraszam, ojciec jej, tak? I to jest jego matka. I co bardzo ciekawe, jak spojrzymy na tą rodzinę, jak oni się ci Wejtowie powrzeniali w Polaków i Ukraińców, to oni nas łączą. I słuchajcie, Kazimierz Świtalski, współpracownik Piłsudskiego, który później był jednym z tych pułkowników sanacyjnych, ministrem wyznań religijnych, był premierem, krótko, był senatorem i był marszałkiem Sejmu w tym okresie, żeby było jasne, autorytarnym, no i on był politykiem autorytarnym. On był właśnie kuzynem Wachnianina. Czyli jak widzicie, strasznie dużo nas łączy. Wachnianin, dlaczego jest ważny dla Ukraińców? Bo był współzałożycielem i pierwszym prezesem bardzo ważnego dla rozwoju ukraińskiej tożsamości narodowej Towarzystwa Prosvita. Tak, które rozwijało edukację wśród Ukraińców, naukę czytania i pisania, tworzenie bibliotek i tak dalej. Jako muzyk jest twórcą pierwszej w Galicji opery, Kupało, to też jest jego zasługa. I oprócz tego był posłem i w Sejmie, w tym krajowym prowincji Galicja, i w Sejmie w Wiedniu. Był posłem w ramach Austro-Węgier w Sejmie austriackim. To był ten Reichsrat. Tak się nazywała. Więc jak widzicie, jeździmy sobie i spotykamy, zwiedzamy miejsca, ale spotykamy też niezwykle ciekawych ludzi, pokazujących, jak niesamowity jest ten węzeł gordyjski polsko-ukraiński z Żydami i Niemcami w tle. Kończymy już, Pawle.
Będziemy, proszę Państwa, prosili jak zwykle o listy, ale też inspiracje, bo one okazują się być bardzo ciekawe. Wszystko to, co wydaje się, że można odwiedzić, zobaczyć, poskrobać gdzieś pazurkiem, żeby odkryć drugą, trzecią i czwartą warstwę, to jest coś, co powinno się znaleźć w podcaście Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti. Słyszymy się za tydzień. Jak zwykle świeżutki odcinek podcastu w piątek późnym popołudniem, a do usłyszenia mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik.
Babel Travel. Wakacyjna Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny tok.fm.pl. Zapraszają Adam Balcer i Paweł Sulik. Premiera w każdy piątek na tok.fm.pl.